Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Jest raport dotyczący wypadków przy pracy w 2023 roku. O tym w pierwszej części głosu pracownika porozmawiam z zastępcą okręgowego inspektora pracy w Gdańsku. W drugiej w planie jest dyskusja dotycząca wzmacniania kompetencji pracowników, a także zastanowimy się, co w przyszłości czeka zawód archeologa. Tomasz Sosnowski, zapraszam. Jak ograniczać zagrożenia w pracy? Jak działać, by zmniejszać liczbę wypadków w pracy, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym? To pytania, z którymi mierzą się pracownicy i pracodawcy. Mamy najświeższy raport dotyczący wypadków przy pracy w 2023 roku. Do jego analizy zaprosiłem zastępcę okręgowego inspektora pracy w Gdańsku, Pawła Grabowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Tak jak zapowiadałem wcześniej, jest raport dotyczący wypadków przy pracy w 2023 roku dotyczący województwa pomorskiego. Ja wiem, że on jest, ale tak naprawdę to jest opracowany i będzie publicznie znany pod koniec lutego. Co z niego wynika?
To znaczy, panie redaktorze i nasi słuchacze też warto, żeby wiedzieli, że my takie sprawozdania, bardziej może niż raporty, przygotowujemy corocznie tak naprawdę. One są dostępne na naszych stronach internetowych. Czyli jeżeli nasi słuchacze by chcieli zapoznać się z naszym sprawozdaniem za rok 2022, to mogą wejść w każdej chwili już teraz na stronę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i po prostu obejrzeć takie sprawozdanie. Natomiast za rok 2023 takie sprawozdanie pojawi się pod koniec lutego. Ona będzie podsumowujące nasze kontrole, nasze działania tak naprawdę na terenie województwa pomorskiego, czyli działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
I co wynika z tego raportu? Co Państwo sprawdzili? Czy liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się w 2023, czy wręcz przeciwnie?
Ja myślę, panie redaktorze, że na podsumowanie jeszcze chwileczkę musimy poczekać, natomiast widzimy coroczną tendencję spadku, jeżeli chodzi o ilość wypadków przy pracy, zarówno ilości osób, które ulegają wypadkom, ale też tych, które najbardziej nas bolą, czyli wypadków śmiertelnych i ciężkich, tak? To jest widoczne jakby w latach i tutaj może trochę statystyki, może to być ciekawe dla naszych słuchaczy. W roku 2022 w Polsce wypadkom przy pracy uległo 66 600 pracowników. Uwaga, nie wliczamy to rolnictwa indywidualnego, tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, ile, jaka to jest duża skala, jaki to jest duży problem tak naprawdę społeczny.
Takie duże miasto, znaczy takie średniej wielkości miasto.
Mówimy tutaj o wszystkich wypadkach, tak? Natomiast te najgorsze, które rozpoznajemy, czyli wypadki śmiertelne, to w 2022 roku wypadkom śmiertelnym w Polsce, mówię o całej Polsce, uległo 180 osób, natomiast wypadkom ciężkim 365. To są też zatrważające trochę liczby. Ale idąc tutaj do Państwa, do studia, ja się przygotowałem troszeczkę, bo chciałem powiedzieć, jak to jest w ogóle w Unii Europejskiej. Może to być też ciekawe dla naszych słuchaczy, jakaś skala porównawcza. Tu oczywiście statystyki się trochę spóźniają, jak zwykle, ale w roku 2020 wypadkom śmiertelnym na terenie Unii uległo 3355 pracowników. Tak naprawdę wydarzyło się 2,7 miliona wypadków przy pracy. Jeżeli byśmy chcieli to odnieść do naszego tutaj podwórka, czyli do Polski, porównać lata, to wypadków śmiertelnych w Polsce w roku 2020 było 5,7% tego, co w całej Unii. Tak?
A czy możemy do 2023 zerknąć w takim razie? Jak to wyglądało?
Jeżeli chodzi o Unię, nie mam takich danych, chodzi, bo to
Polska
trzeba było za auto, Eurostatu.
Pomorze,
tak, to, oczywiście.
Polska
tutaj.
I pomorze.
Natomiast jeżeli chodzi o rok 2023, nasze ostatnie te dane, które widzimy, to jest, ale tu proszę pamiętać, że ta statystyka może trochę Państwa zdziwić. Zgłoszono do nas 49 wypadków śmiertelnych na terenie województwa pomorskiego. I ktoś ze słuchaczy może to szybko zestawić. 180 w zeszłym roku, w 2022, a teraz tak naprawdę tylko w samym województwie pomorskim 49. Ale to nie jest tak. mówię o zgłoszonych zdarzeniach, tak? Wśród tych zdarzeń będą również zdarzenia, które w rezultacie mogą nie zostać uznane za wypadki przy pracy, ale obowiązek ciążył na pracodawcy, przedsiębiorcy, żeby zgłosić je do Okręgowego Inspektora Pracy oraz właściwego prokuratora. Bo, i myślę, że tutaj też ciekawe to może być dla słuchaczy, mówimy wypadek przy pracy, ale żeby w ogóle mówić, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, muszą mieć miejsce cztery elementy właściwie. Po pierwsze, musi być to zdarzenie nagłe. Musi być przyczyna zewnętrzna, musi mieć związek z pracą i czwarty element oczywiście musi powstać uraz lub śmierć. Tak? Jeżeli któryś z tych elementów nie zajdzie, to nie mówimy o wypadku przy pracy. Czyli w tych 49 zgłoszeniach będą też zdarzenia, gdzie przyczyna leżała po stronie jakby wewnętrznej poszkodowanego. To są przypadki medyczne, tak? Czyli zawał, udar, pęknięcie tętniaka. Więc ta statystyka w ostateczności, jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, będzie troszeczkę inaczej wyglądała.
A gdzie najczęściej na Pomorzu, w którym sektorze dochodzi do wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych?
Tutaj niestety jest statystyka nieubłagana. To znaczy, jeżeli byście Państwo chcieli kiedyś, nasi słuchacze, czy Pan, Panie Redaktorze, zerknąć sobie na statystyki prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Też w każdej chwili można wejść na stronę Urzędu Statystycznego i popatrzeć. Tam wygląda w ten sposób, że najwięcej wypadków tak naprawdę jest w przemyśle, tam gdzie jest produkcja. Ale tak naprawdę w budownictwie, które jest któreś tam z rzędu tak w ilościach, ale tam jest proporcjonalnie bardzo dużo wypadków śmiertelnych. I tutaj również Unia to odnotowuje. 1 na 5 wypadków śmiertelnych zdarza się w budownictwie. Jeżeli nasi słuchacze teraz zestawią sobie ilość osób zatrudnionych w przemyśle ogóle, ilość w budownictwie, to jest zdecydowanie mniejsza liczba, to jednak co piąty wypadek śmiertelny to jest zatrważająca statystyka.
Panie inspektorze, na koniec chciałbym jeszcze zapytać o Państwa plan, taki trochę chyba idealistyczny jednak. Chcą Państwo zniwelować liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym przy pracy do 2030 roku, tak? Do zera.
To znaczy tutaj są przymiarki takie, żeby oczywiście mieć tą wizję zero tak zwane. No, czy ta wizja jest osiągalna? Jednak chodzi o to, żeby pewną świadomość zbudować, bo te wypadki śmiertelne, one są najgorsze, ale tak naprawdę wypadki ciężkie również nie są pożądane. Może jeszcze jedną rzecz warto by było powiedzieć. Wypadki są związane z kosztami. Tak? Te wypadki są związane z kosztami, które ponoszą, uwaga, pracodawca, sam poszkodowany, ale też i społeczeństwo. I tu znowu się posłużę statystyką Unii Europejskiej, że w tym roku, tak naprawdę 2020, z tytułu wypadku przy pracy koszty społeczne i chorób zawodowych, tu musiałbym być sprawiedliwy, Unia traciła 3,3% PKB.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem w Głosie Pracownika był Paweł Grabowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Głos Pracownika.
I to była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Drugą część Głosu Pracownika zaczynamy od rozmowy Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Dziś o tym, jak wzmacniać kompetencje pracowników.
Pewny siebie pracownik to dobry pracownik, ale jak wzmacniać tą pewność siebie u pracowników? Co takiego robić?
Na pewno tym, co jest ważne, to są wszelkiego rodzaju sukcesy pracownika. Czyli jeżeli mamy szansę tak przygotować cele, żeby nasz pracownik mógł te cele zrealizować. Nie chodzi o to, żeby one były niskie, mało ambitne, żeby nie były dla pracownika wyzwaniem albo żeby nie były atrakcyjne dla organizacji, tylko chodzi o to, żeby te cele miały jasny moment realizacji. Czyli na przykład jeśli tym celem jest pozyskanie klientów, to musimy mieć konkretną wartość, czyli pozyskanie 5 klientów miesięcznie. Kiedy nasz pracownik pozyska 5, to on czuje, że on zrealizował cel, on czuje taką satysfakcję, ale on też może dzięki temu, że ten cel zrealizował na konkretnym poziomie, może od swojego przełożonego dostać informację, słuchaj Marek, świetnie to zrobiłeś. Tak? Marek, widzę, że zrealizowałeś cel, a przecież on był bardzo ambitny. Tak? Jakby pokazać, że organizacja zauważa, bardzo często nie chodzi nawet o to, żeby ludzi chwalić. Czyli chwalenie oczywiście jest miłe i jest wartością, natomiast bardzo często chodzi o to, żeby organizacja zauważyła. Mhm. Czyli widzę, Marek, że zrealizowałeś cel 5 klientów, których nam przyniosłeś. I to samo zauważenie jest już tym momentem, kiedy pracownik czuje się ważny dla organizacji, ale też ta jego pewność siebie zaczyna się budować i zaczyna się umacniać w zasadzie taki jeden z elementów pewności siebie, który nazywa się poczucie skuteczności. Dlatego, że w naszym modelu pewności siebie, który budowaliśmy przez ostatnie lata, jest 5 elementów. I to jest poczucie skuteczności, poczucie kompetencji, poczucie atrakcyjności, odporność na krytykę i dobre myślenie o sobie. Jeśli chcemy zadbać o pewność siebie pracownika, to dobrze, jak wiemy, jakie są te elementy, które pewność siebie budują, bo dzięki temu możemy się skupić na konkretnym, który też widzimy, że nasz pracownik może mieć na niższym poziomie.
Jak jeszcze inaczej możemy wzmacniać pracowników, prócz tego chwalenia, zauważenia?
Możemy na przykład zobaczyć w ramach poczucia kompetencji, jak wygląda rozwój naszego pracownika. Czy nasz pracownik czuje się silny w ramach kompetencji, które posiada? Czy może jest tak, że mamy Kasię i Kasia za każdym razem, kiedy jest jakieś zebranie, kiedy ma wyjść i powiedzieć nawet parę słów na temat organizacji, to widzimy, że ją zżera stres, że Kasia się trzęsie głos, że Kasia nie jest pewna tego, co mówi, nawet jeśli wiemy, że to jest naprawdę dobry specjalista. Więc zobaczymy wtedy, jakie kompetencje wymagają u Kasi wsparcia. To może być na przykład występowanie publiczne. To może być autoprezentacja. I jeśli czujemy, że to jest ten obszar, w którym Kasi wzmocnienie da przełożenie na to poczucie kompetencji, no to jako pracodawca możemy taką propozycję pracownikowi złożyć. Powiedzieć: Kasiu, widzę, że ten obszar, który mogłabyś rozwijać dalej, a który jest potrzebny ci w organizacji, to są wystąpienia publiczne. Czy chciałabyś pójść na takie szkolenie? I teraz wychodzimy naprzeciw potrzebom pracownika, gdzie być może Kasia czuje, że to jest jej słaby obszar, ale też może nie ma takich środków, może nie miała gotowości, żeby poprosić o to firmę, a może sama nawet przed sobą wstydziła się do tego przyznać, że to jest obszar, który wymaga tego wsparcia.
A może być tak, że ktoś przychodzi niepewny siebie, a to dzięki właśnie pracodawcy buduje swoją pewność siebie?
Na pewno, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy mamy empatycznego lidera, który też dostrzega, gdzie mamy te obszary, które są dla nas trudne, które wymagają tego rozwoju i stara się w taki świadomy sposób zarządzać naszym dalszym rozwojem. Więc jak najbardziej organizacja, a w zasadzie organizacja jako twór jest z reguły zbyt rozległa i zbyt rozmyta. Bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli bezpośredniego lidera, który pokaże nam: ja wierzę w twoje kompetencje i będę wspierał cię, jeśli będziesz potrzebowała ode mnie pomocy przy ich rozwijaniu.
To tak na koniec zapytam, czy w ogóle pracodawcy zwracają uwagę na pewność siebie pracowników? Wiedzą, że to dla nich też jest dobre i dla firmy?
Mam nadzieję, że będzie to coraz częściej zauważone. My pracujemy z kilkoma firmami, jeżeli chodzi o szkolenia z pewności siebie pracowników, bardzo dużymi firmami, i widzimy, jak niesamowicie zmienia się podejście tych pracodawców do rozwoju kompetencji, jaką jest pewność siebie. Natomiast to, co jest niesamowite, to jest zainteresowanie pracowników, bo pamiętam, jak ruszaliśmy z całym programem budowania pewności siebie, to było ponad 2 lata temu, i ten moment, kiedy ludzie pokazali, że to jest dla nich ważne, gdzie na przykład organizacja dawała 200 miejsc, a zgłaszało się na to 200 plus kolejne 200 wow. osób, i okazało się, że trzeba robić rekrutację na samoszkolenie, bo ludzie tak bardzo czują potrzebę bycia pewniejszymi, ale to się bierze też ze świadomości, czym jest pewność siebie, bo często my nie mamy świadomości, że pewność siebie to jest asertywność, to jest zwiększanie odpowiedzialności, to jest rozumienie swoich granic, to jest nawet ten głos krytyczny w głowie, który mamy, który przecież wcale taki krytyczny wobec nas samych nie musi być.
Flash informacje.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do rodziców, aby jak najwcześniej złożyli wniosek o świadczenie 800+ na kolejny okres wypłat. Następny czas dla świadczenia rozpocznie się w czerwcu i będzie trwał do końca maja przyszłego roku. Wnioski o 800+ można złożyć wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia, aplikację mobilną mZUS lub przez bankowość elektroniczną. Do 14 lutego usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym czasie będą prowadzone prace serwisowe w związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za ubiegły rok. Usługa będzie ponownie dostępna od 15 lutego. Twój e-PIT to najprostsza forma rozliczania z Urzędem Skarbowym. Dzięki usłudze można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia podatkowe. Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem mija 30 kwietnia.
Rząd wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opracowuje projekt, który umożliwi wstrzymanie płatności składki na ubezpieczenia społeczne. Planowane jest również wprowadzenie pakietu deregulacyjnego, który znacząco ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wakacje składkowe umożliwią wstrzymanie płatności składki ZUS na jeden miesiąc. Rozwiązanie to adresowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności do osób samozatrudnionych. Nauczyciele otrzymają obiecane podwyżki najprawdopodobniej w kwietniu, a nie jak wcześniej zapowiadano w marcu, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Wyższe wynagrodzenie będzie wypłacane z wyrównaniem od stycznia. Powodem opóźnienia, jak mówiła szefowa resortu, jest działanie prezydenta Andrzeja Dudy, związane ze zwłoką przy powołaniu rządu i zakwestionowanie ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z projektem rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o kwotę od 1167 do 1365 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego. Prezydent zapowiedział, że będzie zabiegał o to, by nowy parlament przyjął ustawę o emeryturach stażowych. Podczas spotkania z Komisją Krajową NSZZ Solidarność Andrzej Duda mówił, że jest to rozwiązanie oczekiwane przez ludzi pracy. 34 zawody znalazły się na nowej liście zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Wśród nich jest jeden nowy – technik elektromobilności, podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym. O prawie 30% mniejszy jest odzew pracodawców na CV Ukrainek niż Polek o tych samych kompetencjach wysyłane na te same stanowiska. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy, możliwości i przeszkody. Z badań wynika, że uchodźcy relatywnie częściej niż migranci przedwojenni pracują poniżej swoich kwalifikacji. Kluczowym elementem w procesie znalezienia pracy jest znajomość języka. 82% uchodźców znających język Polski pracuje.
Teraz Iwona Wysocka i zawód przyszłości.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy, jak może za kilkadziesiąt lat wyglądać praca archeologa i czy taka profesja w ogóle będzie istnieć. Połączenie głębokiej humanistycznej wiedzy z umiejętnościami technicznymi to będzie musiał opanować archeolog przyszłości. Jednym z kluczowych elementów przyszłej pracy archeologa będzie zastosowanie sztucznej inteligencji i analiza danych. Za pomocą zaawansowanych algorytmów archeolodzy będą w stanie szybko przetworzyć ogromne ilości informacji, identyfikować wzory i tworzyć bardziej precyzyjne rekonstrukcje historycznych wydarzeń. Dzięki temu odsłanianie tajemnic przeszłości stanie się bardziej efektywne i dostępne dla szerszego grona badaczy. Technologie obrazowania również zrewolucjonizują pracę archeologa. Zaawansowane skanery trójwymiarowe, drony i nanotechnologia pozwolą na dokładne mapowanie terenu wykopalisk, a także na identyfikację mikroskopijnych detali artefaktów. Zamiast tradycyjnych notatek i rysunków, archeolodzy będą korzystać z wirtualnych modeli, które umożliwią im lepsze zrozumienie kontekstu historycznego. Umiejętność programowania stanie się coraz bardziej wartościowa. Archeolodzy będą tworzyć i dostosowywać oprogramowanie do analiz danych, a także projektować własne narzędzia techniczne. Kombinacja wiedzy humanistycznej i umiejętności technicznych stanie się kluczem do skutecznej pracy w dziedzinie archeologii. W przyszłości praca archeologa będzie również bardziej zintegrowana z globalnymi projektami badawczymi. Wirtualne zespoły badawcze składające się z ekspertów z różnych zakątków świata będą współpracować w celu rozszerzenia zasięgu badań i uzyskania bardziej kompleksowego obrazu historii ludzkości. Jednak pomimo postępu technologicznego jest przekonanie, że rola człowieka w pracy archeologa pozostanie niezastąpiona. Intuicja, zdolność do interpretacji kulturowych kontekstów i empatia wobec przeszłych społeczności są elementami, które trudno zautomatyzować. Człowiek będzie nadal decydować o tym, które aspekty przeszłości są godne głębszego zrozumienia i badań.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail głospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.